Witam bardzo serdecznie uczestników naszego panelu, którzy są związani z nagrodą imienia Beaty Pawlak od samego początku. Autorzy książek, które były nagradzane, ale co jeszcze ważniejsze, autorzy tematów, wokół których krążyła Beata, tematów, które chcemy promować, tematów, które myślę stają się coraz bardziej ważne w świecie, w którym inność, różnorodność staje się codziennością, ale taką codziennością, z którą często nie umiemy sobie radzić. Więc nasi dzisiejsi paneliści, obaj laureaci tej nagrody, Joanna Bator, autorka japońskiego wachlarza, Paweł Smoleński, autor Izraela, który już nie frunie. Oni wszyscy pokazują nam takie odmienne światy. Pokazują, jak bardzo one są podobne do naszego i jak inaczej są podobne. Ale mówienie o autorach i mówienie o ich książkach w sytuacji, gdy ich mamy, jest trochę bez sensu. Chciałbym was zapytać. Przybywacie do nieznanego miasta. Niech to nie będzie jakieś wasze znane, nieznane miasto. Niech to nie będzie Tokio, niech to nie będzie Jerozolima, niech nie będzie Stambuł, niech to nie będą Suwałki. Niech to będzie jakieś takie miasto, które jest nieznane nam wszystkim. Powiedzmy New Delhi. Macie 10 dni na zrobienie z tego New Delhi czegoś, co redakcja łyknie, a czytelnicy będą chcieli przeczytać. Gdzie idziecie? Co robicie? Pawle?
Ja na plażę idę, bo 10 dni się nic nie zrobi przecież.
No to w New Delhi będziesz szedł w kawałek.
No to troszkę pójdę, to może dojdę i wrócę. Nie, to jest szalenie trudne pytanie, bo to nie ma tak, że się jedzie do miasta, czy do miejsca, którego się nie zna. Znaczy wcześniej trzeba się chyba dowiedzieć o tym mieście, czy o tym miejscu najwięcej, ile można.
Gdzie się dowiadujesz?
Oj mój Boże, no od książek począwszy, bo szczęśliwie jest tak, że przed nami no już od wielu tysięcy lat ludzie pisali, a drukują od kilkuset, więc z tych książek jest naprawdę cała masa, a nieszczęście polega na tym, że wszystkich nie da się przeczytać. Jak wybieram? No, szukam w bibliotece New Delhi, tak? I staram się znaleźć coś, co się uda jakby pochłonąć i jeszcze biorę jakiś tam ołówek i kreślę po książkach, czego nie radzę, bo w bibliotekach jak się te książki zwraca, tego bardzo nie lubię. No jest internet oczywiście, są ludzie, którzy tam wcześniej byli. To też nie jest tak, niestety albo stety, że można się postawić w sytuacji Kolumba. Można się postawić w sytuacji Kolumba tylko względem jakiejś bardzo konkretnej sytuacji, ale już niestety albo stety nie można wobec miejsca. I to jest jakby takie abecadło, myślę. I myślę, że każdy, kto tym się zajmuje, to robi. Natomiast jest rzecz, która abecadłem nie jest. Choć też myślę, że każdy, albo prawie każdy, kto tym się zajmuje, to robi. To jest taka nauka, która płynie z tych poprzednich wycieczek, czy to do Suwałk, czy do Bielska Białej, czy do Jerozolimy właśnie, albo do Stambułu. Mianowicie to jest takie duże słowo, ale chyba trzeba je użyć, jakaś tam wrażliwość na otoczenie, tak? Znaczy, żeby zobaczyć kolor, żeby poczuć zapach i żeby się nie bać.
Czego cię nie bać?
Człowieka. Człowieka, który mówi innym językiem, który bardzo często inaczej się zachowuje, którego ekspresyjność może naruszać taką powłokę intymności własnej. Tak, to ja w Bagdadzie tego doświadczyłem, gdzie musiałem się uczyć rozmawiać. Nie dlatego, że nie znam arabskiego, musiałem się nauczyć arabskiego, ale na początku dla mnie opresywną była taka bardzo mocna gestykulacja albo stanie.
A Jerozolimie ta gestykulacja ci przeszkadzała?
Nie, w Bagdadzie, znaczy w Jerozolimie kostek, tak? Bądźmy szczerzy, no. Bagdad to Jerozolima, ale jeszcze bardziej, no. A Arab to Żyd, ale jeszcze bardziej, jeżeli idzie o gestykulację, ekspresję mówienia i tak dalej i takie. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy dookoła panuje jakieś napięcie, prawda? Jak się widzi facetów małoletnich zazwyczaj z karabinami i czołgi, różne takie dziwne zabawki, to jak ktoś krzyczy, a to jest jego sposób mówienia, tak? Jak bardzo mocno gestykuluje, a to też jest jego sposób jakby wyrażania uczuć czy przekazywania myśli dalej, no to z tej naszej takiej zimnej Polski, jutro ma być +2, tak przy okazji mówię państwu. W Warszawie. To jest dziwne, tak? To jest dziwne, to jest opresywne i tego się można wystraszyć. Na się jeszcze nic nie rozumie, jest jeszcze ktoś z boku, Bogu dzięki, ten, kto tłumaczy. No i właśnie chyba tego trzeba się przede wszystkim nauczyć, a tego nie ma w książkach. To z wiekiem przychodzi.
Jest takie marzenie każdego antropologa, żeby znaleźć się w miejscu, o którym nigdy wcześniej się nie słyszało, o którym nic się nie wie. W miejscu, które nawet jak się wgoogluje, to nie będzie żadnych wyników, będzie zero rezultatów. Takich miejsc oczywiście nie ma. Nie ma kultur odizolowanych, zamkniętych, dziewiczych. Zdarzają się jakieś takie drobne wypadki, drobne cuda. Ja dawałam studentom takie pytanie na egzaminie w zeszłym roku. W dżungli amazońskiej odkryto plemię żyjące w całkowitej izolacji. Oni nie mieli kontaktu od pokoleń z nami, z cywilizacją. I zapytałam studentów, odkrywamy takie plemię i co? Nie podawałam żadnych rozwiązań, nie pytałam co zrobić, zostawić w spokoju czy co innego. Ciekawa byłam, co po roku wprowadzenia do kulturoznawstwa, co oni powiedzą. I jakby tą tęsknotą antropologiczną oni byli już zarażeni do spodu. Zostawić, nie ruszać, trzymać badaczy i dziennikarzy z daleka. Otoczyć murem, zostawić w spokoju. To oczywiście nie wyjdzie. Najprawdopodobniej zarażą się jakimiś chorobami. Łącznie z różnymi chorobliwymi pragnieniami, których, jak można sobie mniemać i marzyć, nie znali. A wracając do pana pytania, co ja bym zrobiła, ja mam taki luksus, że ja nie jestem dziennikarką, więc nie muszę niczego przynosić do redakcji, a pierwsza rzecz, jaką robię w obcym miejscu, to jest odnalezienie siebie. Za każdym razem, gdy przyjeżdżamy w miejsce obce i inne, to tak jakby swoją historię napisać od nowa i zapytać, kim ja tutaj teraz jestem. Bardzo lubię taką klasyfikację rodzajów podróżnika Cvetana Todorova. On podaje tam 10 typów podróżnika, czy 10 sposobów, na jakie można być w innej kulturze. Od chrześcijańskiego misjonarza czy kolonizatora, który dokonuje kolonizacji bądź dosłownej, wyrzynając tubylców w pień bądź ich nawracając, po kolonizację symboliczną w stylu takiego oświeceniowego naukowca, ale są tam też typy bardziej przyjazne, takie jak alegorysta, czyli ktoś, kto jest w obcym świecie, bo pragnie lepiej zrozumieć świat własny. Mi taka przygoda przytrafiła się podczas kilku lat w Japonii, gdy jakby stamtąd spojrzałam na miejsce swojego urodzenia, Wałbrzych i Piaskową Górę. Jest tam postać, którą ja jakoś lubię, a którą nigdy nie chciałabym jednak być, to jest egzotyk. To jest ktoś, kto ma takie marzenie piękne, że uda mu się w 100% wtopić w tło, będzie się zachowywał tak jak tubylcy i gdzieś po pół roku już mu się będzie wydawało, że jest jednym z nich. Nie wiem dlaczego, ale częściej ten typ literatury podróżniczej uprawiają mężczyźni. To jest ten rodzaj opowieści, że tam zjadłem żywego świstaka razem z wodzem plemienia i uznali mnie za własnego. Więc za każdym razem, czy to jest Deli, którego rzeczywiście dobrze nie znam, usiadłabym na krawężniku i zastanowiła się, kim teraz jestem i co dla mnie znaczy inny. Czy budzi mój zachwyt, czy lęk, czy mnie denerwuje na przykład, jak niekiedy denerwowali mnie Japończycy, kim jestem?
No, słucham tego z ogromną zazdrością, jak myślę, przynajmniej jeszcze dwaj uczestnicy tego panelu, bo taka sytuacja, kiedy można usiąść na krawężniku i zastanawiać się nad sobą, to w naszym zawodzie nie jest dane.
Max. Ale tak, znaczy ja też w gruncie rzeczy w tych krajach, w których byłem, nie musiałem wysyłać korespondencji i tak jak w Pakistanie spotkałem Wojtka Jagielskiego, to mówiłem, że zazdroszczę mu tego, że on ma pracę, że ktoś płaci za jego wyjazd, ale on z kolei mówił, no ale ja zazdroszczę tobie tego, że ty jesteś tu już od pół roku, tak? I ja właściwie jestem czasami zdumiony, że Paweł Smoleński, Jacek Hugo Bader, Wojciech Jagielski, że oni są w stanie pisać tak dobre książki, pomimo tego, że są dziennikarzami i muszą wysyłać korespondencję, bo to właściwie tak naprawdę jedno drugiemu przeczy, tak? To znaczy, jeżeli mogą napisać po tygodniu reportaż, to lepiej, a jeżeli muszą z inwazji amerykańskiej na Afganistan czy na Irak wysyłać już informacje, no to jest najgorsze, co może się przytrafić człowiekowi. I natomiast ja myślę, że to, co powiedział też Paweł o tym przygotowywaniu się do wyjazdów, to jest najbardziej kluczowa sprawa, dlatego że odwołując się znowu do Wojciecha Wilczyka, niewinne oko nie istnieje, tylko ja może trochę inaczej to interpretując, każde oko, które przyjeżdża, jest skażone, to znaczy ilość wiedzy, którą my posiadamy, przyjeżdżając do danego miejsca, takiej pseudo-wiedzy zazwyczaj, jest tak ogromna, że ja właściwie w dużej mierze wokół świata i też we wcześniejszych książkach głównie się zajmowałem tym, żeby ten balast wiedzy wykorzystać, ale też sprawdzić, czy on mi czegoś nie zasłania. To znaczy, czy nie jest tak, że ilość wiedzy, jaką my posiadamy, wyobrażeń, mitów, stereotypów na temat Romów, na temat kultury arabskiej, na temat żydowskości i arabskości, na temat Indii, na temat lubieżnych Turków, tak, okrutnych Turków, czy to nie jest tak, że my tak naprawdę musimy odrzucić ten balast, tak? Tylko rzeczywiście łatwiej się go odrzuca, mając jednak jego świadomość, więc ja, tak jak Joanna, staram się sobie pozwolić na ten luksus, żeby po przeczytaniu tych wszystkich książek móc usiąść na tym krawężniku i zacząć od tego. Ale ostatnio czytam świetną książkę o Iranie, która łączyła dla mnie te dwa elementy. To znaczy ona zaczynała się od takiego, książka nieprzetłumaczona na język polski, niestety. Ona się zaczyna od takiego pięknego opisu klaksonów na skrzyżowaniu, czyli rodzaj takiego pierwszego, świeżego wrażenia, które ma się właśnie, kiedy jest się niewinnym, tak? Kiedy się po prostu przyjechało i się jest i się odbiera rzeczywistość, ale później autor jakby udowadnia, że spędził w tym Iranie tyle lat, że już to nie jest problem, że ajatollahowie kontra liberałowie, tylko to się robi dużo bardziej skomplikowane i znowu wszystkie nasze wyobrażenia na temat rewolucji irańskiej pryskają. Czyli żeby mieć tą wiedzę, umieć się nią posługiwać, ale zarazem być niewinnym, to jest największy sukces. Dlatego też ciekaw jestem, co pan Jacek powie, bo to jest gdzieś najtrudniejsze, kiedy ten świat jest tutaj, a jednak nie tutaj. Kiedy się go zna, ale no właśnie.
Ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli gdziekolwiek jadę, w jakimkolwiek celu, to najpierw szukam cyganów. I oni są doskonałymi przewodnikami po akurat jakimś mieście. Natomiast ja nie jestem reporterem, jak państwo. I trudno jest mi się tak odnieść do miejsc jakichś nowych, poznawanych. Natomiast w moim przypadku to jakoś, nie wiem, przesiąkanie w ten świat romski, cygański odbywało się bardzo powoli i niechcący troszeczkę też. To nie było tak, że ja sobie zamierzyłem, że ja się będę próbował zainstalować w tym świecie jako swój. Bo do pewnego stopnia, pewnie przez te lata, swoim się stałem, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że do pewnego stopnia i też takich ambicji nie miałem, żeby być cyganem, być Romem, tak, i żeby wejść w ten świat tak zupełnie do końca. Będąc z tymi ludźmi przez przez lata i żyjąc ich również problemami i goszcząc w ich domach, goszcząc ich w swoim domu, widząc jak, czy towarzysząc niektórym w umieraniu, czy widząc jak rodzą się dzieci i wzrastają, no to no jakoś właśnie się przysiąka do tych ludzi i oni w pewnym momencie przestają być, no nie wiem, obcy. Też mam wrażenie, że w ten sposób można przestać być obcym człowiekiem. A rzeczywiście jest tak, że jeżeli gdziekolwiek jadę, to już tak odruchowo szukam Cyganów i znajduję ich na ogół. Ja celowo mówię Cyganów, dlatego że to jest dużo bliższe dla mnie słowo niż Romów. Nie jest może poprawne politycznie, ale jeżeli z Cyganami rozmawiam w ich języku, no to nie używam tego słowa. Natomiast ja nie widzę akurat nic złego w używaniu tego słowa. Zresztą moi przyjaciele Cyganie też nie widzą.
Muszę powiedzieć, że mnie ogromnie użyło to, co pan powiedział, ponieważ ja oczywiście gdziekolwiek nie jadę, szukam Żydów. No i potem okazuje się, że znakomicie to egzotyczne miejsce się rozumie, no bo są Żydzi, są antysemici, tam jakiś poseł z partii, która ma 0,3% poparcia, coś powiedział, wszyscy są bardzo zaniepokojeni, bo z tego może coś wynikać. Więc od razu wszystko jest bardzo znajome i rozpoznawalne. No, a potem się dopiero okazują rzeczy ciekawe i w Plovdivie kiedyś, no tak właśnie się podowiadywałem, bo wiem, że strasznie ciekawe miasto ten Plovdiv w Bułgarii. No i właśnie wszystko było znajome i już wszystko wiedziałem. No i potem zostałem wieczorem zaproszony na uroczystość w gminie żydowskiej. Mianowicie była to rocznica śmierci jej ważnego, starszego działacza gminy. My wszyscy siedzieli na uczcie i każdy wznosił toast za zmarłego, wypijał setkę i opowiadał o nim wspomnienia. To po prostu była klasyczna sława. Tradycja bałkańska i pięknot rosyjska, z żydowską tradycją nie mająca nic wspólnego. I powiedziałem panu Szymonowi, który się mną zajmował, że to właśnie takie ciekawe, że macie taką tradycję, bo no, u nas w gminie w Warszawie nie ma takiej tradycji. On zamilkł, bardzo długo się zastanawiał, a potem takim niepewnym głosem zapytał, proszę pana, bo my w Plovdivie mamy taką tradycję, że do 8 dnia po narodzinach obrzezujemy naszych synów. Czy w Warszawie też macie taką tradycję? No bo jeżeli nie mają sławy, no to może też nie mają obrzezania, prawda? No i tutaj w tym takim mikrokosmosie znajomym i swojskim oczywiście odnalazłem wszystko to, o czym mówili uczestnicy panelu, o tym, że to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej nieoczywiste. No właśnie, a jakby to tak troszeczkę naoczywistnić, no bo wy mówicie tak fascynująco, że to jest ta inność, że trzeba usiąść na krawężniku, przyjrzeć się, zastanowić się, kim ja jestem, zrzucić z siebie bagaż fałszywej wiedzy, no, przyzwyczaić się do odrębnego typu ekspresji, spróbować przeniknąć do tego obcego świata zarazem, no nie udając przed sobą, że się jest jego członkiem. No, to brzmi po prostu strasznie ciekawo, strasznie interesująco, strasznie tajemniczo. I tak brzmieliście wszyscy trochę jak posiadacze wtajemniczenia, no, którego nam, zwykłym zjadaczom chleba, zwłaszcza takim, którzy muszą, tak jak Wojtek Jagielski czy pokorny sługa, prawda, wysyłać korespondencje, jak gdzieś są, jest niedostępne to wtajemniczenie. Więc spróbujmy to wtajemniczenie odwtajemniczyć, żeby tak było wiadomo, czym to się je. To odwróćmy sytuację. Gazeta z New Delhi każdemu z was dała zadanie, reportaż z Warszawy. Tak, żeby wytłumaczyć tą Warszawę indyjskiemu czytelnikowi. No to teraz ja bardzo proszę nóżki na stół. Gdzie idziecie, z kim rozmawiacie, o czym piszecie, jak się tą egzotyczną Warszawę na odległym kontynencie przedstawia normalnemu czytelnikowi Hindusowi? Max.
Znaczy, ja bym powiedział tak, że dużo łatwiej byłoby napisać ten tekst dla czytelnika z Indii, ponieważ dla niego Warszawa jest egzotyczna, niż dla czytelnika z Warszawy, dla którego Warszawa jest nieegzotyczna. Dlatego fascynują te książki czy reportaże, które odkrywają te sytuacje tutaj, no bo tutaj to jest trudniejsze. Jednak ja zawsze, kiedy spotykam młodych ludzi, którzy z plecakami podróżują po Azji i gdzie rzeczywiście ja lądom jest bardzo niedostępnych, to ja im zazdroszczę tego, że oni robią dużo więcej w sensie takiej eksploracji niż ja. I mówię im, słuchajcie, siadajcie, piszcie książki po prostu. Dlatego, że mam takie zawsze poczucie, że tak naprawdę, znaczy ja nie mam poczucia bycia wtajemniczonym absolutnie. Ja zawsze przywołuję przykład mojego przyjaciela Włocha, który mieszka w Indiach od 10 lat, który nie napisał ani jednej książki, ani pół zdania o Indiach, chociaż zna je 1000 razy lepiej ode mnie, rozumie je lepiej ode mnie, ale on jest tam na miejscu i to dla niego przestało być egzotyczne, dla niego to jest po prostu codzienność i oczywistość. Dlatego napisanie takiego tekstu dla czytelnika z Indii byłoby w sumie łatwiejsze, bo dla niego jednak
osoba była egzotyczna.
Jakbym to zrobił? Ja myślę, że znowu trzeba zacząć od takiego jakiegoś drobnego szczegółu, to znaczy dla mnie zawsze najbardziej fascynujące są skrzyżowania ulic, to znaczy to jak się odbywa ruch drogowy w Warszawie przy pewnych pozorach porządku, bo to jest jednak trochę pozór, jak on się odbywa w Indiach, gdzie z kolei jest odwrotnie, to wygląda jak chaos, ale to jest bardzo uporządkowane, czy tak samo w Teheranie, który się wydaje totalnie chaotyczne, jest tak naprawdę uporządkowany, to znowu zacząłbym od takiego prostego opisu. No, dla tego czytelnika z Indii tylko zależy też jakiego znowu czytelnika. No, tu wchodzimy znowu w takie rzeczy, no, bo jeżeli to jest czytelnik z elity indyjskiej, to on tak naprawdę będzie cały czas czytał to i mówił, no ale w Indiach jest lepiej. Przecież, bo my jesteśmy więksi i bogatsi, tylko że mam parę milionów czy miliardów ubogich, no ale to już jest w ogóle inna sprawa. Natomiast jeżeli bym pisał dla czytelnika indyjskiego, który żyje w trochę innym świecie, to wtedy bym prawdopodobnie, znaczy on by wtedy, no jako że gdzieś tam może zazdrościł jakiegoś porządku, jakiegoś dachu nad głową, który mają ludzie w Warszawie i nie muszą spać na ulicy, bo jest zima czasami i nie da się. Także w każdym razie bym zaczynał też od szczegółu do ogółu. No, pewnie.
Nie, od skrzyżowania do...
Od skrzyżowania do na przykład tego, że koncern Mittala wykupił nasze huty stali i tym być może spuentował, żeby Hindusów wprawić w dobry nastrój, żeby się ucieszyli, że kiedyś to my budowaliśmy w latach 80. w ramach współpracy gospodarczej polsko-indyjskiej bloku wschodniego. My budowaliśmy u nich huty stali, turbiny stawialiśmy, a teraz odwrotnie, koncern Mittala, wywodzący się z Indii, będący już oczywiście ArcelorMittal, czyli już w ogóle globalna sprawa, wykupuje u nas huty stali, tak? I od skrzyżowania do ekonomii.
Coś byś wrzucił po drodze?
No, po drodze bym wrzucił proste rozważania, dlaczego w Indiach czy w Stambule można kupić coś na ulicy od zwykłego sprzedawcy ulicznego, który ma wspaniałą herbatę, czy samosy, czy coś do jedzenia, w Warszawie nie. I to był już też taki szczegół, taki klucz, tak? Bo to oczywiście wynika z powodów ekonomicznych w Stambule, czy w Indiach, czy w Teheranie, czy w ogóle chyba na Bliskim Wschodzie. Ludzie są często tak biedni, że opłaca im się zarobić nawet grosze, krążąc po ulicach, a nam się już to tak naprawdę nie opłaca, no więc jakoś tak, no.
Trudne zadanie pan zadał.
Tutaj na egzaminie trochę jesteśmy, prawda? I na koniec się dowiemy, czy mamy.
Przyjemnie jest raz odwrócić sytuację, tak? To nie pani egzaminuje tych biednych studentów, zadając im otwarte pytanie, na które muszą polec, tak?
Tak, 2/3 sobie radzą. Z powodu 1/3 muszę wcześniej wracać z wakacji na egzamin poprawkowy. Ja jestem od takich drobnych historii, małych narracji. Także w zasadzie w ogóle myśl w tę stronę mi nie poszła, żeby tak coś pokazywać Hindusom albo porównywać. Myślę, że napisałabym o jakiejś rodzinie. O rodzinie z bloku na przykład na Stegnach. Opowiedziałabym taką małą narrację. dwu, trzypokoleniową. Ja tak już bardzo dobrze wiem, jakby co mnie interesuje, jak jadę do innego kraju, czy jak się zajmuję jakąś innością tutaj taką bliską. I interesują mnie takie rzeczy, jak to mówimy po polsku, gendery, czyli płeć kulturowa, światy kobiece, światy męskie. Być może poszłabym tym tropem, bo tym tropem poszłam w Japonii i to jakby było bardzo poręczne, dawało ciekawe rezultaty. Opisałabym jakiś fragment ludzkiej rzeczywistości, stosując te narzędzia kobiecości i męskości. Opowiedziałabym sobie, jak żyje rodzina na Stegnach i jakie ma problemy. I druga rzecz, jaka mnie interesuje, zawsze gdzieś jadę, to jest, przepraszam, taki trywialny temat w porównaniu z twoją tym ekonomią i polityką, to jest takie imperium smaku, kuchnia. Być może idąc tym tropem porównań takich zmysłowych, smakowych, opowiedziałabym o mieście, które jest jakoś tam moje, Warszawa, ale w którym się nie urodziłam, z którym nie jestem tak głęboko, głęboko związana. Takie mi się dwa pomysły nasuwają na szybko.
Tak, no, widzę wyraźny kontrast. Max by napisał o tym, co będzie ciekawe dla czytelnika, a pani by pisała o tym, co
ciekawe. Ja to zauważyłam. Ja się chciałam, że główna rzecz to ja piszę o tym, co mnie interesuje, bo nigdy nie miałam innej potrzeby. Nie pracowałam jako dziennikarka w gazecie. Zawsze pisałam do gazety z zewnątrz. I w 99% pisałam tylko o tym, co mnie głęboko interesuje. 99, tak.
Czyli że to byłby taki sam reportaż, taki sam artykuł, gdyby był pisany w New Delhi i gdyby był pisany do gazety w Nowej Warszawie, tak?
Pewnie spróbowałabym dostosować język, formę.
Ale nie treść?
Ale nie własny pomysł. Myślę, że wtedy bym powiedziała, że znam kogoś, kto zrobi to lepiej.
Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo tutaj pani i Max to powiedzieli dokładnie wszystko. Bo tak na początku miałem taki pomysł, że może by powiedzieć o tym, że w tych hinduskich knajpach, które są w Warszawie, to w ogóle pieprzu nie sypią do tego jedzenia, prawda? Ani przepraw nie sypią, ani nic, i że to w ogóle to jest jakiś erzac hinduskiego jedzenia, aczkolwiek nie zawsze i nie wszędzie. Znaczy rzeczywiście to jest tak, że bo te dwa spojrzenia się nie wykluczają. Znaczy nie wykluczają się dlatego, że nie ma sensu pisać o tym, co osobiście autora nie ciekawi, bo to będzie jakiś idiotyzm, przecież gniot i paf. A z drugiej strony no też warto się rozglądać właśnie szukając tak miejsc egzotycznych, jak i takich punktów wspólnych. No i może wtedy się coś urodzi, ale to jest takie zadanie rzeczywiście na szybko i pytanie otwarte jak na egzaminie. No, aczkolwiek z tego można wybrnąć. No ja myślę, że to by nie dotyczyło New Delhi na przykład, ale znakomicie by się w Kinshasie sprzedawał taki rysunek, który narysował swego czasu Andrzej Mleczko i tam się działo takich dwóch dżentelmenów, bodaj właśnie z Kinshasy, i jeden do drugiego mówił tak, oni byli pomalowani w jakieś wzory i mieli spódniczki z liści bananowca. Jeden do drugiego mówił tak, a ty wiesz, że za Wielką Bodą jest takie plemię, które na Wielkanoc maluje jaja. I coś takiego może trzeba zrobić.
No to znaczy konkretnie, chwileczkę, nóżki na stół, no.
Kostek, no tu nie ma konkretnie, wybrać w 3 minuty, tak, czy w 12 minut, czy w 15 minut z 1,5-milionowego, czy z 2-milionowego miasta coś, co jest rzeczywiście takie bardzo sexy, tak, i co jest. Tak najpierw hinduskie są sexy, niewątpliwie. To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Ale też na przykład moda w pewnych kręgach na hinduskość, to też jest interesujące, czyli sklepiki, butiki sprzedawane na bazarach, trociczki i tak dalej. Nie wiem, no może właśnie te huty, no może te samochody firmy Tata, tak? Piękna nazwa na samochód Tata. Już tutaj są, jeżdżą. Nie wiem. To jest szalenie, szalenie trudne, bo to by to, i to jest niewykonalne, myślę. To mechanizm jest niewykonalny w sensie takim, że w jednym tekście niech on będzie miał te 20 stron, bo więcej się w gazecie nie zmieści, tak, chociaż 20 stron się nie zmieści już dawno. Nie opisze się miasta, nie opisze się wioski.
Ale nawet przeciw New Delhi to się nie buntowałeś, dopiero
ja przyszedł do Warszawy. Nie, sekunda, powiedziałem, że 10 dni to za mało, to tylko i wyłącznie to powiedziałem, tak. Poza tym, no to jest szalenie ciężka historia, no to jest historia taka, która wymaga głębokiego namysłu, ponieważ rzeczy codziennych trzeba wydobyć to, co jest niezwykłe w jakimś sensie. A jak się z tymi codziennymi rzeczami obcuje lat 50, no to one są siłą rzeczy zwykłe, tak. No ja na pewno, gdyby tutaj ktoś przyjechał, tak, stamtąd, to bym pokazał jedną rzecz w Warszawie, na 1000000%. Podziemia Pałacu Kultury. Bo to też o czymś mówi. To mówi dużo o historii, ale dużo o teraźniejszości, dużo o strachu, ale dużo o zmianie. O pysze władzy, ale też o lęku tej władzy. To może by było interesujące, nie wiem.
Ja być może bym próbował znaleźć Hindusów, którzy tu mieszkają i nie wiem, ich oczyma pokazać Warszawę. Tak przyszło mi do głowy. Bo nie wiem, dla ludzi, którzy tam żyją, wydaje mi się, najłatwiej jest pokazać jakiś obcy świat oczyma ludzi, którzy myślą podobnie jak oni.
No tak, czyli innymi słowy, poszlibyście obaj panowie tropem hinduskości w Warszawie. Czyli no takim tropem, który w polskiej publicystce jest już wypróbowany. No. Pojechałem do Katmandu, spotkałem Polaków, no i potem już piszę o tych Polakach w Katmandu, prawda, czy Polakach w Kinshasie. I rzecz jasna, to ma bardzo dużo sensu.
Ale to jest dokładnie, to jest ten sam kij, tak? I kij, jak wiemy, składa się w znacznej mierze, w większości z tej rozciągłości śródkończastej, tak? Ale to są dwa różne końce.
Wyjaśnij.
Jak ty jedziesz do Katmandu i piszesz o Polaka w Katmandu, to jedziesz do własnego getta. Jak piszesz o kimś, kto tu mieszka, a nie jest stąd, to wchodzisz do innego świata.
No, Polak w Katmandu też może być kluczem do tamtego świata. Nie, ja nie mówiłem tego, żeby to krytykować. Bardziej zwróć uwagę, że tak my bardzo często my w Polsce piszemy o świecie w cudzysłowie egzotycznym, szukając jakiegoś polskiego wytrycha, polskiego klucza. Czasami ten wytrych może być dużo bardziej interesujący od samego zamka. Jeden z tekstów, który nie napisałem i czego nie mogę odżałować, to jest tekst, który by powstał w oparciu o zdjęcie, które mi przysłał kiedyś mój znajomy Marek Lenert, dziennikarz Radia Watykańskiego, który jeździł z papieżem. I kiedy papież Jan Paweł II tam miał taką pielgrzymkę po Afryce, potem do Indii, po drodze miał międzylądowanie w Mauritiusie. I Marek zrobił przez okno samolotu papieskiego zdjęcie dwóch panów, którzy stali tam na płycie lotniska z transparentem z napisem Polacy z Mauritiusa witają Ojca Świętego. Otóż o tych Polakach z Mauritiusa ja bym z rozkoszą napisał tekst. Znaczy to jest jeden z takich tekstów nie napisanych, które mi się śnią po nocach jak marzenie. Dobra, no próbowałem trochę zmusić naszych panelistów, żeby obnażyli przed nami swój warsztat. To jest jeden z nielicznych zawodów, w których wolno to robić publicznie. Chyba mi się nie udało, bo pilnie strzeżemy tajemnic rzemiosła, ale może Państwu się uda lepiej niż mnie. Zapraszam do zadawania pytań oczywiście obu naszym tegorocznym laureatom. No i naszym laureatom, seniorom. Bardzo proszę.
Muszę muszę powiedzieć, że ze wzruszeniem wysłuchałam tej opowieści o skrzyżowaniach, ponieważ jak byłam pierwszy raz w Istambule w 1972 roku, to mam właśnie zdjęcie takiego skrzyżowania, bo staliśmy tam z mężem i myśleliśmy, że oni się nigdy nie rozjadą. A jeszcze nauczeni, że gdzie leży stara krowo, jak tam już tego nasi kierowcy. A tam, słuchajcie, rzeczywiście oni się rozjechali na tym skrzyżowaniu gdzieś tak po 5-7 minutach, pokazując sobie tylko lekko, że to prawda, teraz ja pojadę. No i muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że doczekałam tego i w Warszawie, bo już teraz się bardzo ucywilizowaliśmy. A druga sprawa co do tego handlu, nie wiem, który to z panów mówił, że tam na ulicy, a to pan mówił też, pan Max, że tam można wszystko zjeść. Proszę pana, Warszawa jest cudowna, pod tym względem również, bo ja wróciłam z Vancouver i tam jest piękne takie wybrzeże, Ambleside, plaża. 2 kilometry. Chodzimy z córką i moją wnuczką, a ja mówię, no kurczę, no zróbmy tu coś, zróbmy tu coś. Stoją tam 2 ławki, jedna buda z ohydną kawą i to jest wszystko. Czyli Warszawa jest bardzo rozwinięta handlowo. Dziękuję.
No, Warszawa jest gdzieś pomiędzy Istambułem a Vancouver. Dokładnie. Bo to nie było właśnie pytanie, czy to było pytanie, to była raczej taka...
To była taka moja...
Nie, ale ja też sobie pomyślałem, że jeszcze jakby nawiązując do tego, co pani powiedziała i do pytania pana Konstantego Geberta, i do kwestii klucza i zamka też, to znaczy, że jednak jest tak, że wybór tego klucza jest strasznie ważne, to znaczy, że nastawienie, jakie mamy, jest też ważne, dlatego ja trochę powiedziałem o tym na przykład metalu w kontekście takim, że my zazwyczaj, my Polacy, my ludzie z zachodu, zależnie od naszych na przykład polskich kompleksów, to jednak kiedy jedziemy, może nie do Japonii akurat, bo z Japonią to mieliśmy być drugą Japonią, to jest inaczej, ale kiedy jedziemy do Stambułu, kiedy spotykamy Cyganów, Romów, kiedy jedziemy na Bliski Wschód i dalej, to my się na wszystko patrzymy z wyższością tak naprawdę i zawsze mówimy sobie, no u nas to jednak jest lepiej, prawda? Więc natomiast w sensie realnym, ekonomicznym, politycznym jest zazwyczaj już dawno temu odwrotnie, tylko my tego nie zauważyliśmy, że to się zmieniło, dlatego ja mówiłem o tym metalu i o tej też takiej fałszywej wiedzy, czyli o stereotypach, że to jest zawsze też kwestia nastawienia. To znaczy, ja pamiętam po mojej pierwszej książce o Indiach, która była fatalna i była oczywiście pełna jakichś błędów, niedomówień, ale profesor Berski, czyli guru indologii, powiedział, ale ta książka jest świetna, bo ona jest empatyczna. Znaczy, ty chcesz zrozumieć, ty nie przychodzisz, tak jak są tacy też niestety piszący w polskiej prasie specjaliści od Indii, ty nie przychodzisz, żeby powiedzieć wybrudasy ze świętymi krowami, czy wy lubieżni Turcy, czy wy brudni Arabowie, ty też przychodzisz, żeby zobaczyć po prostu. I więc też jakby tak się na takim skrzyżowaniu w Stambule, no to też jest trochę tak, co my chcemy zobaczyć, tak? Do jakiego stopnia mamy niewinne oko, ono nie istnieje, ale próbujemy je mieć jakoś tam, tak? Ja zazwyczaj mam problem odwrotny, znaczy ja zazwyczaj z założenia lubię to, co jest gdzie indziej i zazwyczaj muszę wręcz starać się jakoś bardziej pozytywnie spojrzeć na skrzyżowanie w Warszawie, bo jakoś wolę to w Stambule i uważam, że ono jest lepiej zorganizowane też.
Kiedyś w latach 90. Małgosia Szajnec w takim tekście Dlaczego reportaż napisała takie piękne zdanie, że reportaż im uczciwszy, tym bywa kłopotliwszy moralnie. Chciałabym zapytać szczególnie pana Jacka, ale także innych panelistów, gdyby chcieli coś o tym powiedzieć albo rozwinąć tę wypowiedź, jak jego książka została przyjęta przez cyganów, a myślę, że będąc dyrektorem jest ciężko pisać trochę taką książkę, zwłaszcza dyrektorem szkoły. Dziękuję.
Od jakiegoś czasu nie jestem już dyrektorem, nie pracuję w tej szkole.
Ale nie jest to efekt książki, po prostu tak się stało. Ja miałem spore obawy przed przyjęciem tej książki przez romskie, cygańskie środowisko. I między innymi no, to był jeden z powodów, dla których ta książka jest zbiorem opowiadań, a nie reportaż. Dlatego, że ja bardzo... Przepraszam. Ja bardzo bałem się skrzywdzić tych ludzi, z którymi no, żyję po prostu i są mi bardzo bliscy, a no, niektórzy bohaterowie tych opowiadań to są, no, to nie są może postaci z krwi i kości, ale mają pierwowzór czasami w moich przyjaciołach, czasami w ludziach, którzy... Gdyby okazało się, gdyby tak łatwo było wytropić, że to jest o kimś konkretnie, no to rzeczywiście i ten ktoś, i pewnie ja też miałbym jakieś tam kłopoty. Natomiast przyjęta książka została zadziwiająco dobrze. Ja się różnych rzeczy spodziewałem, jakichś tam mniej lub bardziej gwałtownych reakcji w niektórych środowiskach romskich w Polsce. Bo no, też nie ze wszystkimi się lubię, nie wszyscy mnie lubią. Zanim ona weszła do księgarni, ja wysłałem kilka egzemplarzy do niektórych takich bardzo, no, bardzo szanowanych, mających, jakby to powiedzieć, duży respekt w środowisku cyganów i z którymi jakoś też się znam. No i dostałem takie bardzo pozytywne zwroty. Nawet jeden z nich zadzwonił do mnie i powiedział: okej, jakby coś, masz ochronę u moich chłopaków. Także... Nie no, póki co żyję, nie, nikt się na mnie nie obraził i jest dobrze. No. Dzwonią do mnie też, mówiąc mi czasami, że ktoś tam się uśmiał, ktoś się upłakał. Czasami ktoś dzwoni i pyta, czy akurat postać, któraś tam, z któregoś z opowiadań, to jest ten i ten. Więc ja zaprzeczam, że absolutnie nie. No i tyle.
Ja myślę, że pan Jacek jest w trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o odpowiedzialność i kwestię granicy etycznej, bo ponieważ ma tych bohaterów tutaj, na miejscu. Ale myślę, że sytuacja, która miała miejsce z książką Księgarz z Kabulu, doskonale pokazuje, że przed odpowiedzialnością się nigdy nie ucieknie. Karząca ręka sprawiedliwości dosięgnie reportera wszędzie tak naprawdę. A to jest trudne też, dlatego że ja byłem teraz 2 tygodnie temu w Stambule, gdzie zawiozłem egzemplarz Oka Świata. Dałem go tłumaczowi, który się pojawia w tej książce, który jest też bohaterem tej książki, co jest też tutaj jakby istotne, jeżeli chodzi o kwestię obiektywizmu i interpretacji świata, że ja się przyznaję do tego, że pracuję z tłumaczem i staram się go opisać po to, żeby też pokazać no, pewien brak obiektywizmu, który wynika z tego, kim jest mój tłumacz, jak reagują ludzie na niego, co on uważa, no bo wiadomo, że to rzutuje. I mój tłumacz nie miał żadnych zastrzeżeń. To jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja była wcześniej w książce Pijani Bogiem, dlatego że bohaterowie tej książki z dwóch bardzo prostych ludzi, którzy nie umieją ani pisać, ani czytać oczywiście, znają bardzo słabo angielski, więc też jakby to oni nie są w stanie w żaden sposób zweryfikować tego, co ja napisałem. Oni zresztą też tu byli w momencie ukazania się książki. Ja starałem się to wszystko, co o nich napisałem, jakoś im wytłumaczyć. Znaczy właściwie przetłumaczyć nawet nie tyle w sensie językowym, co w ogóle w sensie jakiegoś takiego kodu. Więc dlatego też teraz sobie na przykład postawiłem zadanie, żebym chciał jednak następną książkę pisać o Polsce, dlatego żeby to było trudniejsze, żeby to było trudniejsze, żeby to było pozbawione tej egzotyki, żeby gdyby to w tych kategoriach tego egzaminu pana Konstantego przedstawić, żeby ten egzamin byłby trudniejszy, bo nikogo ten reportaż nie obchodzi tak naprawdę. Znaczy jak ja piszę o Polsce, to jest to, zakładam, że jednak ta egzotyka w cudzysłowie przyciąga czytelnika, chociaż ja z tą egzotyką walczę w kółko. Także te granice są strasznie trudne do określenia i dlatego też zazdroszczę Joannie Bator, która zaczęła pisać po prostu prozę i w tym momencie umknęła tym wszystkim klasyfikacjom i też chyba tak zrobię po prostu.
Zacząłeś mówić o pisaniu o Polsce. Właśnie chciałam się włączyć, proponując ci, żebyś, wykorzystując doświadczenie, spróbował znaleźć inny język. To może być, tu wiesz, wielka, wielka przygoda przy pisaniu o Polsce, a Bardzo Polska jest moja ostatnia książka. Ja, co zresztą zostało dostrzeżone, z czego bardzo się cieszę, wykorzystywałam właściwie podobny warsztat antropologa kultury. Umiejętność posługiwania się narzędziami takiej antropologii współczesności. I ja w ten sposób podchodzę do świata, obyczajów, codzienności i języka moich bohaterów z Piaskowej Góry. Więc dla mnie jest to spotkanie w innym języku, w języku, który, jak sądzę, dopiero teraz znalazłam i mogę uznać za własny. Przygoda jest jakoś podobna. Jest to spotkanie z innością, ze światem, w którym tak samo jak w Japonii częściowo jestem, ale jednak jest on wobec mnie w dużej części zewnętrzny. Mam do niego dystans. Moja bohaterka Jadzia Chmura nie mogłaby o nim opowiedzieć tak, jak ja to mogłam zrobić. Także ja myślę, Max, że jak w kierunku Polski, to może powieścią.
No Pawle, ty masz najtrudniej, bo ty po pierwsze piszesz o Polsce stale, a po drugie to, co piszesz o Izraelu, mogą czytać w Izraelu i bez tłumacza. To oberwało ci się kiedyś?
Nie, ale to dlatego, że ja miły i sympatyczny jestem, tylko i wyłącznie. Nie oberwało mi się. Ja myślę, że to nie w tym rzecz, bo to jest... Taki sam zawód jak każdy inny, jeżeli może być nieuczciwy nauczyciel i policjant, i lekarz, i polityk, to dlaczego cholera żurnalista ma być krystaliczny, tak? Powinien być, bo jakby nieuczciwość nam się generalnie rzecz biorąc nie podoba, albo oficjalnie nam się nie podoba, ale tak po prostu nie jest. To jest zawód, który obfituje w hochsztaplerów. Tak samo jak każdy inny zawód obfituje w hochsztaplerów. No,
hochsztapler też musi zarabiać na życie.
No, ale gdybyście Państwo powiedzieli, że wśród policjantów w Warszawie nie ma łapówkarzy, to byśmy nie uwierzyli sobie, że tak jest. Mimo, że nie powinno ich być. No i tyle powiem, nic więcej nie powiem, bo dalej to by było już ocenne, tak? I musiał mówić po nazwiskach, a nie będę.
No bo jesteś miły i sympatyczny. Nie, Max ma oczywiście rację, że reporter nie powinien nigdy czuć się bezpiecznie, bo żeby nie wiem o czym byśmy nie pisali, zawsze są kompetentniejsi od nas czytelnicy. I niestety część z nich czyta, a potem część z nich pisze albo dzwoni. I znaczy ja myślę, że warto mieć to poczucie, ten oddech kompetentniejszego czytelnika, czyli zawsze na karku, bo się tego nie czuję, to się ląduje w strasznych malinach. Czasem niespodziewanie, no mnie się raz zdarzyła taka historia, że pisząc reportaż z jednego z miast Jugosławii, w którym się zorientowałem się, że mam za dużo postaci. I połączyłem dwie postaci. Niczego nie zmyśliłem, niczego nie wymyśliłem, połączyłem dwie historie w jednej osobie. Co więcej, to się naprawdę mogło było tak wydarzyć. Opublikowałem ten reportaż, bardzo się podobał i potem jakimś spotkaniu z czytelnikami wstała prześliczna dziewczyna i powiedziała, przepraszam, bo ja
strasznie cieszę, że ja pana widzę, muszę pana zapytać. No bo ja jestem, tutaj wymieniła nazwę tego miasta, jestem z tego miasta. Ja wszystkich pańskich bohaterów rozpoznałem. Tylko ten jeden, no to się nie mogło zdarzyć, no bo ja go znam i część faktów się zgadza, a część faktów się nie zgadza. No to niech pan wytłumaczy. Ja pytam, że coś tam bormotnąłem o trudnościach czytania reportażu o własnym kraju za granicą, co i bardzo szybko uciekłem i nigdy więcej tego nie zrobiłem. Rzeczywiście jest tak, że trzeba czuć oddech czytelnika. I że tak naprawdę trzeba pisać tak, żeby można było stawić czoło ich spojrzeniom, jeżeli oni to przeczytają. To nie zawsze jest możliwe. Bo czasami udzielają gościny także ludzie paskudni, tak? Albo się niechcący wydobywa coś, czego się nie powinno było wiedzieć czy słyszeć. No ale jeżeli się pisze coś, czego by się człowiek wstydził, rozmawiając z osobami, o których się pisze, to chyba rzeczywiście lepiej nie pisać. To bardzo dziękuję.